Słuchają Państwo programu Supermocne na antenie Radia Poznań. Wracamy do rozmowy z profesor Hanną Kuczką-Chęc.
Supermocne.
Co dzisiaj możemy powiedzieć o tym pałacu Mieszka I? Co wiemy? Czego pani się dowiedziała?
Dowiedziałam się tego, że pałac była to budowla nieprzeznaczona do codziennego bytowania. Pałac książęcy był formą manifestacji władzy. Władca używał pomieszczeń pałacowych do przyjmowania przybywających tutaj dostojników, do sprawowania różnych uroczystych wydarzeń. Natomiast z pewnością znacznie milej było im mieszkać w budynkach drewnianych, które też na Ostrowie Tumskim były wznoszone i których ślady archeolodzy odkrywali, prawda, od czasu podjęcia badań w 1938 roku. Poza tym jeszcze do tego dochodzi pewna symbolika. Drewno jest surowcem, wiadomo, przyjemnym bardzo i dobrze się w takich budynkach drewnianych mieszka, ale ma tę wadę, że jest nietrwały. A budynek pałacowy musiał być czymś trwałym, więc musiał być zbudowany z takiego surowca, którego łatwo czas nie pokona. I właśnie kamień ma tę symbolikę zawartą w samej strukturze, która dawała pewność, że nie tak szybko, prawda, ulegnie on zmianom. Chyba, że chcemy ją przebudować. No ale to z takim czymś mieliśmy w Poznaniu też do czynienia. Z przebudową w późniejszych czasach tego pałacu książęcego, który był dwupoziomowy, miał parter i miał piętro, na dom wieżowy, jak my to nazywamy. Budynek pałacowy, ten Mieszka i Chrobrego, miał dwie kondygnacje. Kondygnacja dolna była przeznaczona do celów oficjalnych. Składały się na nią cztery pomieszczenia. Pierwsze z nich to było, jak ja to nazywam, antyszambrem, czyli taką niewielką salą wejściową.
A ile miał ten parter metrów?
102. Piętro też. Ten pierwsze pomieszczenie było właśnie taką kwadratową salą, do którego wpuszczano ludzi czekających na widzenie się z władcą. Z tej sali kwadratowej wchodziło się do tej dużej sali tronowej, jak mówię, 102 metry kwadratowe we wnętrzu. Posadzka była utwardzona kamieniami, na którym wylano warstwy gipsu. I na pewno mieścił się tam jakieś wyniesienie, na które władca miał swój, powiedziałabym, władczy tron. Drewniany, może solidny, drewniany stolec, na którym zasiadał, przyjmując te delegacje. Goście, którzy w tej sali byli, to po prostu albo stali, albo dla co zacniejszych wnoszono ławy. Tam nie było sprzętów żadnych stałych. Z tej sali można było się dostać do dwóch pomieszczeń. Jedno było pomieszczeniem kwadratowym, w zarysie kwadratowym, które niewątpliwie było kancelarią książęcą. To było dla nas też ogromnie ciekawe odkrycie, jak udało się zidentyfikować funkcję tego pomieszczenia, ponieważ w jego wnętrzu odsłoniliśmy ciekawe dwa przedmioty. Jeden to był tłok pieczętny, wykonany z brązu, bardzo charakterystyczny dla średniowiecza. To był tłok, który był mocno wypracowany, ponieważ trudno było odczytać, jaki wizerunek zawierał. Ja tam długo się w niego wpatrywałam.
Czyli wiele pieczęci
przybił. Wiele pieczęci tam było używanych. I ja się mu bardzo wnikliwie przyglądałam i czasami miałam wrażenie, że widzę głowę władcy z profilu. Ale to może być ułuda. Druga rzecz, to taka bardzo ciekawa, to była taka pacyna gliny, która wyraźnie była rozerwana, pierwotnie musiała otaczać jakiś przedmiot i surowa glina, która szczęśliwie po rozerwaniu wpadła do paleniska i się wypaliła. I dzięki temu mogliśmy się zorientować, że to była taka gliniana otoczka, którą władca zabezpieczał swoją pieczęć wtedy, kiedy go nie było w grodzie, żeby nikt nie poważył się sfałszować jego jakichś rozporządzeń. A na zewnątrz, żeby ktoś tego nie mógł bez wiedzy władcy naruszyć, znajdowały się odciski sygnetu, bardzo ciekawego, z wizerunkiem warującego psa. To był taki, nogi miał przednie do przodu wyrzucone, tylne do tyłu,
ale
ogon.
Sygnetu, czyli pierścienia.
Sygnetu, pierścienia, tak, pierścienia, którego forma wskazuje, że była to rzecz sprowadzona z Nadrenii. No i władca, jak mówię, opuszczając swój książęcy pałac, owijał glinianą pacyną tą swoją pieczęć, później ją sygnował swoją pieczęcią i chował do skrzyni. Żeby no a jak wracał, że tak powiem, z tej wyprawy i potrzebował tego przedmiotu, to po prostu rozrywał tę pacynę. I ona nam, jak mówię, szczęśliwie wpadła do ognia. I co było ciekawe, w miejscu jej rozerwania znaleźliśmy odcisk tkaniny, z czego wniosek, że ona była nie tylko otoczona, prawda, gliną i odciskami pierścienia władcy, ale jeszcze była zabezpieczona tkaniną, jakimś woreczkiem i skrzętnie gdzieś do jakiejś skrzyni schowana.
Czy można powiedzieć dzisiaj, czy pani może to powiedzieć z takim pełnym przekonaniem, że właśnie ta praca na Ostrowie Tumskim to jest spełnienie pani marzeń zawodowych?
Stanowczo. Proszę pani, ja w ogóle w najśmielszych snach, podchodząc do tych badań, nie oczekiwałam, że to będzie tak wspaniały obiekt. Oczywiście wiedziałam, czego szukam. To jest sprawa oczywista. Ja się zasadziłam na to Palacjum Książęce. Ale jak te różne związane z Palacjum elementy architektury zaczęły nam z ziemi wychodzić, to po prostu dech w piersi mi zaparło. Bo proszę sobie wyobrazić, że oprócz tej architektury mamy tam do czynienia jeszcze z śladami malowideł. Kaplica pałacowa była niewątpliwie malowana. Barwniki są pochodzenia organicznego, ochra, węgle, prawda, jakieś tam obrysy postaci. Ale co ciekawe, na jednym fragmencie znaleźliśmy fragment barwnika błękitnego, który był pozyskiwany z lapis lazuli, a kopalni lapis lazuli to była Azja Środkowa. Więc jak można przypuszczać, ten kamień po prostu pozyskał chrobry w momencie napaści na Kijów, który był takim ważnym wówczas ośrodkiem i prawdopodobnie stamtąd sprowadził osoby, które mu udekorowały jego kaplicę i jego pałac. Z kolei wyposażenie tej kaplicy pałacowej jeszcze przyniosło odkrycia kostek mozaikowych, których ozdobiono partię ołtarzową. I tu na dwoje babka wróżyła, dlatego że i w Kijowie były mozaiki, i były w Italii. I teraz jest kwestia, skąd on tych mozaikarzy sprowadził. Ja myślę, że z Bizancjum. Tego typu zdobienia wnętrz kościelnych, ale też świeckich, jest charakterystyczna dla kultury bizantyjskiej, która wówczas promieniowała na całą ówczesną Europę. I użycie takiej dekoracji w kaplicy pałacowej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu świadczy o możliwościach i aspiracjach Bolesława Chrobrego.
O prestiżu ogromnym.
Tak. On chciał dorównać władcom ówczesnej Europy. Najważniejszy w Europie był oczywiście cesarz, ale w otoczeniu królów, którzy byli, prawda, władcami niższej rangi, podporządkowanymi cesarzowi. I nasz Chrobry też chciał należeć do tej rodziny królów, sprowadzając sobie właśnie tak wspaniałą dekorację swojej kaplicy pałacowej.
To będąc przy temacie królów i królowych, nazywana jest pani królową Piastów.
A, to tak.
Jak do tego doszło w ogóle, że zdecydowała się pani na wybór tej ścieżki życiowej, czyli na to, żeby zostać archeologiem?
Sprawa była w moim przypadku trywialnie prosta, że tak powiem. Moim ojcem był archeolog i antropolog w jednej osobie, Wojciech Koczka, z pochodzenia serbo-łużyczanin, który przed wojną brał udział w badaniach w Biskupinie i po wojnie, mówiąc krótko, uciekł z terenów NRD, gdzie nie chciano go dopuścić do żadnych awansów, bo ojciec się upierał stanowczo, żeby być Serbem, a nie dać się zniemczyć. I przyjechał do Wrocławia z moją mamą i moim najstarszym bratem. I badał najpierw Ostrów Tumski we Wrocławiu. Bardzo owocne to były badania wałów grodu na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. I został zatrudniony na Uniwersytecie Poznańskim, jeszcze dojeżdżając do Wrocławia, więc tak trochę jedną nogą tu, drugą nogą, prawda, we Wrocławiu, ale po pewnym czasie przeniósł się jednak na stałe do Poznania.
To on zaraził panią tą pasją do archeologii?
Proszę pani, oczywiście. Ojciec mój, jako sprawujący nadzór nad archeologią Wielkopolski i Pomorza, w czasie wakacji robił objazd stanowisk archeologicznych, które jako szef archeologii miał obowiązek przeprowadzać, konsultować badania, prawda, służyć radą, pomocą i tak dalej, między innymi na Ostrowie Lednickim, ale też w innych miejscach Wielkopolski, jak mówię, i Pomorza. Ponieważ był to okres wakacyjny, najczęściej zabierał ze sobą mamę oczywiście i mnie, i moich dwóch młodszych braci, którzy, prawda, jak zbliżaliśmy się do stanowiska archeologicznego, to głównie zajmowali się stawianiem, prawda, babek piaskowych z ziemi wykopów, bo byli mocno ode mnie młodsi. Natomiast ja wsadzałam nos we wszystkie wykopy i dopytywałam się, co to jest tego mojego ojca. Dręczyłam go pytaniami. A co to jest? A co to tamto? A to skorupa? A to kawałek garnka? To było dla mnie czymś oczywistym. Po prostu nasiąkłam tą archeologią od właśnie takich młodych lat.
To jeszcze nie koniec naszej rozmowy. Wrócimy do Państwa po krótkiej przerwie.